będziemy teraz... To jest Twój czas, bo to Ty nas wybrałeś, Ty nas zachęciłeś, Ty nas zaprosiłeś, może nawet kogoś przynagliłeś. Teraz jesteśmy tu, gdzie chcesz, abyśmy byli. Jesteśmy jedną wspólnotą. Dałeś nam pasterza. Więc Duchu Święty, prosimy Cię, niech ten cały czas panuje Boży pokój, Boża radość w każdym z nas i pomiędzy nami. Za drzwiami tego gościnnego domu zostawiamy już wszystkie swoje ziemskie sprawy. Teraz pragniemy tylko spotkać się, napełnić się Tobą. Pragniemy słuchać prawdy o Tobie, pragniemy słuchać prawdy o tej żywej obecności naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I pragniemy właśnie dlatego trwać ponad 30 godzin przed Panem na adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Duchu Święty, otwórz teraz serce naszego księdza Andrzeja. Posłuż się jego mądrością, posłuż się jego ustami, abyś to Ty do nas przemawiał, abyś to Ty naprawdę do nas mówił tylko to, co Ty chcesz, abyśmy usłyszeli. I niech każde słowo wypowiedziane przez księdza Andrzeja trafia do naszych serc. Niech żadne słowo nie przelatuje przez naszą głowę i zostaje głowa pusta. Dalej z tym śmietnikiem, z jakim przyjechaliśmy. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź i poprowadź go. Przyjdź i posłuchaj. Nim. W każdym słowie, w każdej posłudze, w każdej modlitwie, w każdej relacji, w każdej bliskości. Bo Twoje jest królestwo.
I potęga i chwała na wieki wieków. Amen.
Amen.
Kto będzie mnie słuchać? Ja
mam słaby głos. Tak? Słychać? Bardzo, drodzy, się cieszę, że mogę tutaj być. Wprawdzie nie jestem ksiądz Wojciech Drab, ale wam mogę powiedzieć taką rzecz, że coś mam z nim wspólnego. A mianowicie, bo on jest z tej rodziny Drabów, tylko on zawsze tak mówi, nie wiadomo, stuje z tej linii dobrej czy tej złej, nie? A ja z kolei, słuchajcie, miałem bierzmowanie w Dobrego Łotra 26 marca, więc w jakiś sposób jestem związany. I to jest też taka ciekawa rzecz, drodzy, nad tym się też ostatnio zastanawiałem, dlatego że niektórzy nie wiedzą, ale rozpocząłem rok temu studia właśnie teologii biblijnej i patrologii i tam zastanawiałem się nad tym, nad tą historią naszego chrześcijaństwa i tam też między innymi jest to, że w jakiś sposób dużo nas łączy z Żydami. Pomyślałem, czy może ja nie jestem, tak jak Krzysiu, pochodzenia żydowskiego, nie? I mówię, Fins, jakiś tam, gdzieś tam wyczytałem, że niby coś jest, ale potem mi się przypomniało, słuchajcie, że tak naprawdę pochodzenie jest od matki, a moja mama jest z domu pastewska. Pasterz, owce, jestem księdzem. Ciekawe, nie? Może to jakoś tak pasuje. Drodzy, i tak dzisiaj też jestem bardzo taki ogromnie poruszony i wdzięczny, no bo 26 maja będzie, słuchajcie, rocznica moich święceń kapłańskich, 19. I pamiętam, że jak tutaj z Krzysiem się poznaliśmy, to chyba pierwsza taka pielgrzymka, to była pielgrzymka ze wspólnotą Droga Święta do Drusztyna właśnie, pielgrzymka do Ducha Świętego. I myśmy szli pieszo z Nowego Targu. I pamiętam, że z tej pielgrzymki zrodziło się bardzo dużo takich pięknych relacji, które trwają do tej pory. Mogę wspomnieć taką rodzinę Smoleniów, czy tam Basia Karsperska, czy tutaj Krzysiu, że tak co jakiś czas dzwonimy do siebie, spotykamy się, I wiecie, i to tak było na początku mojego kapłaństwa. I teraz patrzę po 19 latach, bo to 19 lat mnie teraz we wtorek cudem, że zostałem tym księdzem. Nie? Ja zawsze kawały robiłem bardzo dużo mojej mamie, także ona mi nigdy nie wierzyła. I nawet się zastanawiała, czy jakiegoś numeru na świecenia nie zrobię. Nie? Ja, słuchajcie, 1 kwietnia 2005 roku akurat miałem operację na wyrostek robaczkowy albo żółciowy, nie odróżniam tych dwóch rzeczy. W każdym razie dzień przed śmiercią Jana Pawła II dzwonię do mamy i mówię, że mam operację. Nie uwierzyli mi. Papież umiera, no ja tutaj sobie robisz. No ale na szczęście jakoś zostałem tym kapłanem i jestem bardzo Bogu wdzięczny. I tak sobie myślę o tym, że tak jak tutaj Krzysiu zadzwonił, że właśnie jest ta sytuacja z tym wojskiem, pomyślałem sobie, czy mam jechać. Ja oczywiście jestem potwornie zajęty i zostawiłem bardzo dużo różnych spraw, które powinienem jakby uczynić. No i te studia i różne rzeczy, ale pomyślałem sobie, że może to jest taki dobry moment, żeby po prostu też spotkać Pana, nie? Bo też zobaczcie to, co jest w tym programie formacyjnym, który tutaj z tą wspólnotą prowadzi ojciec Krzysztof Guzowski. No to jest program, którego celem jest poznanie Chrystusa, zachwycenie się Chrystusem, nie? Pomyślałem sobie, że też może bym się jakoś tak zachwycił bardziej tym Chrystusem, dlatego że jak człowiek jest nim zachwycony, to jest nim przesiąknięty, to wtedy jest szczęśliwy, to wtedy jego oblicze jaśnieje. A dzisiaj rano, kiedy była jucznia, byłem w Częstochowie, to poruszyła mnie jedna rzecz, słuchajcie, która może was porusza, może nie wiem, która mnie bardzo, można powiedzieć, dotknęła, ponieważ w modlitwie, słuchajcie, w juczni jest tak zwana modlitwa wiernych i tam było jedno taka modlitwa, która była tak dla mnie mocna, która też, mam nadzieję, że ona też będzie do was. Modlitwa jest taka: Panie, jesteśmy dziełem rąk Twoich, nie pozostawiaj nas w mocy naszych nieprawości. Nie pozostawiaj nas w mocy naszych nieprawości. Co to znaczy? Zobaczcie, trzeba się zachwycić, że jestem stworzony jako dzieło Boga. Że jestem ksiądz Błażej, ten taki z brodą i łysy, który z moim autorem miał takie rekolekcje o świątyni Bożego Piękna, że coś takiego, nie wiem, że tak wszyscy się śmiali, że Panie Boże, tak cudownie mnie stworzyłeś, nie? Więc ja, ale coś w tym jest, że Bóg nas stworzył i stwarza nieustannie przez Ducha Świętego. Natomiast w nas przez grzech pierworodny jest pewnego rodzaju skłonność do nieprawości. To znaczy, tu chodzi o coś takiego, żeby żyć w sposób na skróty. Czyli taki, który nie jest życiem prawym, tylko jest życiem, zobaczcie, takim, żeby sobie zrobić pokarm tutaj na ziemi, jakiś lokum, nie? Czyli żebym ja tu był szczęśliwy, że to jest cel życia, być bogatym, mieć pieniądze, mieć różne rzeczy. I zobaczcie, że w każdym z nas coś takiego jest. A jeszcze jak człowiek przekroczył jakieś granice, czyli popełnił jakieś grzechy, a każdy z nas ma coś takiego, to masz to ciągoty i to jest pewna moc, która cię ciągnie do tych nieprawości. I zobaczcie, dzisiaj jest ta modlitwa. Panie, jesteśmy dziełem rąk Twoich, nie pozostawiaj nas w mocy naszych nieprawości. To jest niesamowita rzecz. Ja rzadko wam powiem szczerze, jestem skupiony na juczni, ale nagle, kurczę, mnie tak jakoś dzisiaj oświeciło coś i pomyślałem sobie, że to też możecie pomyśleć o sobie, nie? Że dzisiaj przyjechaliście na te rekolekcje i może macie jakieś takie rzeczy, które właściwie, na którymi sobie nie radzisz, nie? Czyli, nie wiem, jakiś nauk, jakieś rzeczy, że po prostu coś cię ciągnie, przyjeżdżasz na rekolekcje, tu otrzymujesz, nie wiem, jakąś wspólnotę, braci, czujesz jakąś jedność z Bogiem i nagle wracasz do domu i nagle cię właśnie w tą codzienność, to co zrobiłeś, te grzechy cię jakby, wiecie, ciągną, nie? W tam jakimś nie takim kierunku, nie? No ja mam, wiecie, no ja jestem, ja wam powiem taką rzecz, że ja jestem księdzem i jestem dyrektorem domu zakonnego i mam braci, którzy mnie wkurzają, nie? Zasadniczo, nie? I to tak ostro, nie? I tam, jakby to powiedzieć, to nie jest taka rzecz prosta, ale jak kiedyś próbowałem pościć i byłem u spowiedzi, No i mówię, że chciałbym pościć, a on mówi, daj sobie spokój, człowieku, kochaj braci, to wystarczy, nie? Nie, daj ich jakoś. Stosowałem tą regułę. Gorzej mi z tą miłością do braci. Nie wyjdzie się, jakoś te słowa mi towarzyszy, jak to się mówi, chciałem na obrazku napisać takie słowo. Dzieci, macie tu coś do jedzenia? I jak to się mówi. Ale na szczęście było coś innego. I teraz zobaczcie, że to też nie jest takie proste. I taką wam powiem anegdotkę niesamowitą, związaną z księdzem Błażejem, który tutaj, nie wiem, czy ja to opowiadałam kiedyś, czy nie. Ale jak to życie przy klasie powiem, to i tak wam powiem. Więc jak byłem u księdza Błażeja kiedyś w Klagenfurcie, to on tam zrobił coś takiego, słuchajcie, takie ciasto panentone, które pociął jak chleb. Pamiętasz, byliśmy, Krzysiu? Słuchajcie, szynka i chrzan. A to ciasto słodziutkie. Tak dobre, że głębo. I teraz Błażej przyjechał do mnie głosić rekolekcję. No i ja mówię, Błażej, weź mi to przywieźć, czy przyślij mi to ciasto, bo nie kupię tego w Polsce. Ten chrzan, nie? No ja mam takiego brata jednego, zakręconego, słuchajcie, który nie jest łaski na słodyczy, nie? W ogóle nie jest łaski, ale kocha przyrodę, uwielbia przyrodę, nie? No i słuchajcie, to pamiętam, że dokładnie to przyjechało 24 maja na wspomożycielkę. Więc dzisiaj mamy zesłanie Ducha Świętego 24 maja, ale to też na Salezjanów jest uroczystość wspomożycielki wiernych, ona jest przeniesiona na poniedziałek. I mówię, żeby uczcić Matkę Bożą, to po prostu będziemy jedli no właśnie takie ciasto z tą szynką, chrzanem, wszystko przygotowałem. No i słuchajcie, nawet takiego mieliśmy księdza Milka, który miał cukrzycę. Ja nie wiedziałem, że w ogóle że problemem cukrzycy polega na tym, ta cukrzyca, że cukierków nie można jeść. Ja myślałem, że on lubi cukierki. Kupiłem na powitanie 4 kg takich słodyczy, nie? Potem mi powiedział, chcesz mnie chyba zabić, nie? Ale w każdym razie ja mówię, Mirek, proszę cię, tutaj będzie takie ciasto, nie ruszaj tego, nie? Bo to tak jak byłem w domu, to zawsze robiłem rentgen po pracy, co mama przywiozła z pracy, nie? Więc zawsze wszystkie szafy były opędzlowane. Mówię, Mirek, nic nie szukaj. No i słuchajcie, oczywiście Jarek zachwycił się ptaszkami, zobaczył, że ptaszki potrzebują coś jeść, pociął te ciasto, które jechało 1100 km i nakarmił ptaszki. I słuchajcie, ja darłem się na 15 minut, naprawdę, tak się darłem na tego Jarka. Potem 15 minut się śmiałem, że z takiego powodu ja się na niego darłem, nie? I słuchajcie, pomyślałem sobie, że to nie jest takie proste. I teraz dlaczego ja o tym mówię? Bo to jest taki drobiazg. Ale pomyślcie sobie o tym, nawet jak są u was w domu jakieś awantury, to o co wy się tak naprawdę kłócicie? O jakieś takie pierdy, nie, właśnie zasadniczo. Nie są jakieś rzeczy poważne, tylko czasami ton głosu albo jakieś takie uprzedzenie, które w nas jest. Dzisiaj, zobaczcie, my rozpoczynamy tę kolekcję, gdzie będzie możliwość właśnie adoracji, żeby się przyjrzeć tak naprawdę też sobie, przyjrzeć się Jezusowi Chrystusowi. Ale co to znaczy sobie? Swoim nieprawością. Jak wpatrujemy się w Chrystusa Eucharystycznego, dlatego jest ta adoracja, to na początku jest fajnie, on nas przytula, ale czasami jak wytrwasz, to możesz dojść do takiego poziomu, że nie możesz wytrzymać, bo wychodzi na jaw tak naprawdę twoje błoto, czyli to, co ty tam masz. I to wcale nie jest łatwe. Ja wam powiem, mnie czasami Jezus budzi i idę o 3 w nocy do kaplicy, się modlę, adoruję Pana Jezusa. Czasami też mam w pokoju Pana Jezusa. I zawsze mam doła po tym, nie? Czy w sensie doła, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że to nie jest nigdy coś takiego, że on cię tam, ojej, tak Andrzejku, nie? Tylko wtedy wychodzą te wszystkie moje takie nieprawości, nie? Że takie mam myśli, że jakieś dziwne pomysły, nie? I takie jakieś lęki wychodzą nagle, różne jakieś tam sprawy, że to wcale nie jest taka prosta rzecz. Dlatego też z drugiej strony chcę wam powiedzieć, że to, że będziemy się modlić w nocy, niektórzy, bo niektórzy będą mieli tą adorację w ciągu dnia, ale nie, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, jak tam czasami będzie, znaczy nie wiem, jak to jest ustalone, ale żeby czasami pójść też w nocy, dlatego że Pan Jezus, bardzo jest mu miła modlitwa w nocy. Niektóre łaski możesz otrzymać tylko w nocy. Że wtedy naśladujesz tą modlitwę Jezusa, którą On miał, zobaczcie, w nocy. I on się zawsze modlił w nocy, kiedy miał podejmować jakieś poważne decyzje. To też taka niesamowita rzecz dzisiaj, wczoraj była. Wyobraźcie sobie, że ja wyjechałem wczoraj z Lubrzy o 13 i normalnie jadę jednym ciągiem i zatrzymuję się na stacji benzynowej i patrzę, a kurczę, przy stoliku siedzą moi parafianie, nie? Ja patrzę, a co wy tutaj? No my jedziemy do Częstochowy, nie? Bo mamy straszne jakieś problemy, nie? Czy coś, nie? Ja mówię, no ja też jadę do Częstochowy, też mam jakieś problemy, mam rekolekcję, to muszę coś przygotować. No i oczywiście, słuchajcie, tam po drodze pizzę zjadłem, więc nażarłem się tak, że już potem nic nie mogę jeść. Ale w każdym razie spotkaliśmy się, okazało się, że oni rzeczywiście mają jakieś sprawy do rozwiązania. Oni w tej Częstochowie nie byli bardzo wiele lat. To było dla mnie też zadziwiające. Dlaczego myśmy się spotkali? A to jest taka rodzina, która, jak nie wiem, ktoś choćby był w Lubrzy, to mamy taki domek rekolekcyjny Józefówka, którą ksiądz Michał, ten mój współbrat, to jest taki dom dla młodzieży, która jest nieogarnięta, nie jest patologiczna, ale przez pracę i adorację, słuchajcie, oni tam dochodzą trochę do siebie, nie? Czyli to jest tam taką ciężką robotę, nie? Czyli oni czasami nie umieją właściwie, są uzależnieni, ale to nie są jakieś patologie, nie? No i teraz zobaczcie, jak ten dom powstał. On po prostu pojechał na pole jakieś tam, które mu się spodobało, położył tam, włożył do ziemi medalik Matki Bożej. I Mario, załatw mi tą ziemię, nie? Czy coś, nie? I okazało się, że słuchajcie, że ci ludzie, których ja spotkałem wczoraj, to byli ci ludzie, którzy tą ziemię ofiarowali. A nie? I oni teraz okazało się, że mają problemy, że mają jakieś takie rzeczy, bo dzisiaj jest jakiś taki dziwny czas właśnie, że nie wiem, czy to w rządzie, czy jakiś, znaczy, bo wiecie, ja spotykam takich dziwnych charyzmatyków, którzy mówią, że już koniec świata, że trzeba już weki robić, nie, że trzeba już szykować się na jakąś wojnę, to mówię, nie mogę, trochę mi się miesza, nie wiem, co jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, ale w każdym razie oni tak się przyjmują bardzo mocno, bo teraz rząd wywłaszcza bardzo dużo osób z tych jakichś tam pól, nie, że zabiera ziemię i teraz oni mają jakiś problem do rozwiązania, nie? Ale to takie dla mnie było niesamowite i do końca nie wiem dlaczego. Ja tam z nimi wczoraj jeszcze poszedłem na herbatkę i okazało się, że w tej całej Częstochowie, kurczę, nie ma, wszystkie, bo myśmy byli na apelu, wszystkie, słuchajcie, te sklepy są do 22 czynne. Znaczy te kawiarnie. No myśmy poszliśmy chyba 2 kilometry, wykończony byłem po prostu po tej, jak to się mówi, takiej 5-kilometrowej drodze. No ale żeśmy mieli bardzo niesamowitą taką rozmowę. Ja o tym też mówię, dlatego że chcę wam też tutaj jakoś pokazać o tym, że są tak zwane drogi naszego życia, że są drogami nieprawości, ale są też takimi drogami prawości, czyli że Bóg nas prowadzi, że Bóg cię kocha, Bóg ciebie kocha. I nie wiem, czy ty to wiesz, że Bóg ciebie osobiście kocha, że Bóg ma dla ciebie tylko coś dobrego. Nie ma dla ciebie niczego złego. Natomiast mamy te różne nieprawości, które nas pchają. I zobaczcie, temat tych rekolekcji dotyczy, tak jak tutaj Krzysiu zaproponował, czy to było tak powiedziane, chleb życia wiecznego. Nie? To jest takie niesamowite. Dzień dobry, jeszcze woda, aleluja. Tamy, zapraszamy. Proszę, że trzeba usiąść gdzieś, można mnie zmienić, jak ktoś chce coś powiedzieć, to może za mnie. I teraz zobaczcie, jak ja teraz mówiłem, studiuję ten grecki i hebrajski i tam jest w ogóle ciekawa rzecz, jak jest ta modlitwa Ojcze Nasz, to tam jest, to jest ten taki tekst, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A normalnie w oryginalnym jest inaczej, jest chleba naszego koniecznego, daj nam dzisiaj, czyli to, co jest dzisiaj tobie konieczne, ty mówisz do Boga, daj mi dzisiaj to, co dzisiaj jest mi konieczne, dzisiaj to znaczy dzisiaj w piątek, nie? Jeżeli się modlisz, nie? Czyli dzisiaj Bóg ma ci dać to, co jest konieczne i On daje zawsze to, co jest konieczne, ale jeżeli ty jesteś nieszczęśliwy dzisiaj, to znaczy, że coś w twojej historii jest jakoś nieoddane Panu Bogu, nie? I my to Panu Bogu chcemy oddać, wiecie, ale na swoich warunkach. Dlatego ciągle nas nie umiemy puścić. Kontroli. Jakichś rzeczy, na przykład coś tam się wydarzyło, nie wiem, ktoś nas zranił, mamy do kogoś pretensje. nie? Mamy jakiś żal do kogoś, nie? I nie potrafimy tego puścić, nie? Jak nie potrafimy puścić tego, bo nam się wydaje, że musimy to trzymać, bo wtedy stracimy zupełnie kontrolę nad swoim życiem i wtedy jakby nie wierzymy w to, że Bóg nas może dzisiaj uszczęśliwić, że my dzisiaj nie możemy czegoś puścić, nie? W coś w naszej historii, nie? Takiego, nie? I teraz zobaczcie, że nawet jak tutaj jesteśmy w tych rekolekcjach, to tak zastanówmy się nad tym, że każdy z nas potrzebuje, żeby żyć chleba, nie? No i tak się zadzwoniłem do takiego mojego kumpla, takiego księdza, mówię, kurczę, co ja mam gadać tym ludziom, nie? Mówię, ja się im o rolnicy powiedz coś. Ja mówię, no to chleb, to woda. Woda, słuchajcie, mąka. Tak się, nie wiem, czy ktoś kiedyś robił chleb. Słuchajcie, ale ja mam taką wspólnotę Wojowników Maryi. U mnie jutro akurat mają spotkanie. Mają taki temat umartwienia, że Maryja była bardzo umartwiona i ja miałem wprowadzić jakby... Jutro miałem mieć konferencję, taki pół dnia dla nich, takie skupienie, ale sprzedałem to jakiemuś tam bratu, żeby tu do was przyjechać. Natomiast tam mają takiego brata, który właśnie chleb piecze i taki nam chleb zrobił ze smalcem, że o, teraz sobie przypomniałem, rewelacja. Ale w każdym razie zobaczcie, że chleb to jest, ten chleb, o którym my myślimy, to jest coś więcej niż tylko ten chleb, który my jemy. To jest coś takiego, co się wiąże, zobaczcie, z zaspokojeniem różnych głodów, nie? My wszyscy jesteśmy głodni. Mamy jakieś głody. I teraz zobaczcie, ja tutaj, jak myślałem o tych rekolekcjach, to oczywiście no, tym chlebie żywym jest z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6. No i tam jest, wiecie, ten fragment o tym, jak Jezus cudownie rozmnaża chleb. Nie? No i wszyscy to znamy, ja tego może nie będę czytał. Kiedy on ich tam nakarmił, chodzi po wodzie. No i następnego dnia, zobaczcie, okazuje się, że po prostu zaczynają go ludzie szukać. I teraz jest napisane tak, coś takiego, ja przeczytam tylko taki fragment, niedługi. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także jego uczniów, wsiedli do łodzi i przybyli do Kafarnum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? Odpowiedzi rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszcie się nie o ten chleb, nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią Syn swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy Go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż działasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. I teraz zobaczcie, to jest takie niesamowite, że Jezus na początku, ludzie się gromadzą, my to znamy, jest to rozmnożenie tego chleba i potem nagle okazuje się, że ludzie zaczynają go szukać. Jezus im wypomina, że szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znak. Czyli zobaczcie, że ten znak rozmnożenia chleba nie tym ludziom nic nie dał. Oni pomyśleli sobie, że to jest taki gościu, od którego możemy wydębić chleb, nie? Ale nie zobaczyli, że ten znak rozmnożenia chleba skierowuje, powinien ich zachęcić, może nie wiem, żeby poczuli się zaproszeni do tego, żeby zastanowić się, kto to jest ten Jezus? Co to jest za gościu? Nie, bo jeżeli ktoś rozmnaża chleb, to znaczy, co za tym się kryje? No, czy zawsze będzie ten chleb rozmnażał dla nas? Zobaczcie, nawet jak są te różne uzdrowienia, nie? Które się dzieją. to przecież wszystkich, których Pan Jezus uzdrowił, już nie żyją, nie wiem, czy wiecie o tym, nie? Już umarli, nie? Których z sześciu, nie? To się mówi, nie? Ostatnio, nie wiem, ktoś mi to opowiadał, jakiś ksiądz, że jak tutaj Blachnicki, gdzieś była ta oaza, to jakiś gościu spadł z góry i ponoć, no, to, wiecie, to były takie czasy, że służby bezpieczeństwa, jakby to powiedzieć, no, chciały tą oazę zniszczyć, tego Blachnickiego, przecież ponoć otruli, nie? No i opowiadają właśnie taką sytuację, że tam jakiś gościu spadł z tej góry. No i teraz co? No i teraz ten Blachnicki zebrał tych wszystkich kleryków, księży i wzięli tego trupa do kościoła i teraz się módlcie, musi wstać, nie? Ale i Bóg taki cud zrobił, słuchajcie, że on normalnie wstał, nie? Że on normalnie wstał i ten ksiądz mi to opowiadał. To było takie niesamowite, a z kolei wczoraj na wykładach ksiądz, nasz profesor Gruchowski, też związany z odnową charyzmatyczną, opowiadał właśnie o czymś takim, że jakiś gościu popełnił samobójstwo i grupa odnowy charyzmatycznej wpadła na pomysł, że pójdą z nim do kościoła i będą się modlić o wskrzeszenie, nie? No i tak, i nawet poprosili go, żebym przeodprawił w tej intencji, nie? I on tak mówi, no oczywiście odprawia, a potem nagle otworzyli słowo i w tym słowie było coś takiego, że ten człowiek dokonał wyboru. Nie? Że Pan Bóg naprawdę szanuje też nasz jakiś wybór. Nie? To było takie niesamowite, że zobaczcie, że nawet tutaj na tych rekolekcjach my jesteśmy zachęcani do oddania tego, co żeśmy jakby uczynili, ale też do tego, żeby dokonywać wybór, żeby za Jezusem iść, żeby iść za życiem. Zobaczcie, dzisiaj mamy ten temat chleb życia wiecznego. Że my chcemy przecież żyć, my nie chcemy trwać w śmierci. Że to, że my chcemy taki pokarm, zobaczcie, jeść, który nie zginie. Że my to jesteśmy dzisiaj na tych rekolekcjach po to, żeby właśnie Pana Boga prosić, żeby odkryć, co ja mam tak naprawdę jeść, żeby być nasyconym, nakarmionym. Ja powiem taką rzecz, ja jestem w tej Lubrze od 4 lat i ja sympatyzuję bardzo mocno z grzesznikami, znaczy z neokatechumenatem, bo oni są takimi na maksa grzesznikami. Nie, no oni wszyscy, jak nawet by słuchali, to oni słuchajcie, to oni się zgodzą z tym, nie? I tam zawsze, ja pamiętam, że ja nie potrafiłem zrozumieć neokatechumenatu bardzo długo, bo jak miałem pierwszy raz spotkanie z nimi, to oni mówią, że zapraszałem na ich drugie pokutno, że przyszedł, no o której? O 19:30 ja przychodzę, nie ma nikogo, nie? No dobra, to może zapomniałem, może mi się dni pomyliły. Poszedłem do pokoju, no i dzwonią 20:15, że już przyszli. Ja mówię, ja się tak wkurzyłem, i mówię, w imię Ojca i Syna, Pan z Wami, jak Wy chcecie się tak nawracać, jak jesteście punktualni, to idźcie do domu, lepiej idźcie do domu, nie? Połowa strzasnęła drzwiami. Ale w każdym razie, zobaczcie, to jest takie, dlaczego ja o tym mówię? Ja mówię o tym, dlatego, że ja właśnie z tym neokatechumenatem, czasami wyjeżdżam na takie wyjazdy, zobaczcie, wspólnotowe, różne takie, gdzie jest właśnie w ciągu dnia msza święta i oni mówią mi coś takiego, a to często są ludzie bardzo majętni, którzy sobie pogrzeszyli i mówią tak, słuchaj, zawsze my gdzieś pojedziemy z kumplami i nie jest tam Pan Bóg obecny. Czyli sobie wypijemy wódeczkę, to okazuje się, że jakoś nie mamy takiego zadowolenia, nie mamy takiego nasycenia. Że coś jest jakby takiego, że nas to aż nie daje nam to radości, nie? Że tam, gdzie jest, no wiadomo, że no, nie wiem, możemy się zobaczyć, cieszyć się tutaj, możemy ze sobą porozmawiać, możemy się spotkać na Eucharystii, ale to daje jakieś nasycenie. Co to znaczy nasycenie? Zobaczcie, bo czego człowiek szuka, nie? Jak mówiłem, my jesteśmy głodni różnych rzeczy, nie? My szukamy, zobaczcie, takiego chleba, który da nam, nie wiem, bezpieczeństwo, może jakiś sukces, pieniądze, ale my czasami nasze życie, jakbyście nawet sobie popatrzyli, ile rzeczy w waszym życiu jest, nie ma kompletnie sensu. Nie ma kompletnie sensu. Że, że nagle uczy zastanawia się, no mam, byłem tam, ale po co ja żyję? Dlaczego ja żyję? Jak ja mam to odkryć w ogóle, nie? Kto mi oświetli, jakby da odpowiedź, dlaczego ja żyję? Po co ja żyję? Zobaczcie, nie? I dlatego na przykład ten cały, jak on się nazywał, Augustyn, mówił, że serce człowieka jest niespokojne, czyli takie podzielone, takie niezadowolone, dopóki nie spocznie w Bogu. Zobaczcie, każdy z nas ma takie pragnienie, które jest większe niż cały świat. Co to znaczy? Znaczy, że cokolwiek jest na tym świecie, nawet jakbyś wszystko odwiedził. Nawet mógł się zamienić z Trumpem na prezydenturę, nie? Może byś jakiś albo poprawił świat, albo pogorszył, nie wiadomo, nie? Miał wszystko, co jest możliwe, pieniądze, nie? To nie wiem, czy by cię to nasyciło, nie? Wszyscy ci, którzy wygrali w Totolotka, okazali się, że sobie nie poradzili z tymi pieniędzmi, nie? Zobaczcie, ten gościu Komenda, jak on się nazywał, co tam był w tym więzieniu niesłusznie, zdobył jakąś kasę dostał, nie? I teraz ja nie wiem, jaka tam była historia, wiem, że nie żyje, do końca nie znam powodu, ale to, co on doświadczył w więzieniu, tego złamania niesłusznego i to być może on nie przyszedł z tym do Jezusa, nie wiem, że Jezus jakby nie zdołał go uzdrowić, że nawet te pieniądze, które olbrzymia dostał, nie wydaje mi się, żeby dały mu jakieś takie poczucie spełnienia, sensu, nie? I teraz zobaczcie, że to nie jest też łatwe. Na przykład może niektórzy z was tu przyjechali na rekolekcję, żeby, nie wiem, no, żeby trochę tak odpocząć, żeby, nie wiem, może jakiś cud się wydarzy, ksiądz ręce wyciągnie i nagle, nie wiem, rak odejdzie, palec mi się wyprostuje, nie wiem, coś tam się wydarzy, nie? Ząb wyrośnie, miałbym się modlić, żeby zęby mi wyrosły, nie? Że to do wszystkich nie będę musiał chodzić, nie? Się byłem u Dorotki, to mi tam zęby robiła, nie? Więc wiecie, sobie teraz wyglądam przepięknie, przynajmniej liczy jedna część zębów, nie? Jak to się mówi, nie? Ale zobaczcie, że to w ogóle jest jakby taki fragmencik, nie? Jakiejś rzeczywistości. I teraz to, co jest jakby sensem naszego życia, to, co jest jakby co jest głębokim sensem, często jest nie do odkrycia w hałasie. A my żyjemy w hałasie. No ja też żyję w hałasie. Teraz przyjeżdża do mnie taki pustelnik, słuchajcie. Człowiek, który żyje na pustyni, do spowiedzi czy na rozmowy. I on mi opowiada właśnie o swojej relacji z Bogiem. On mówi, że on tą relację z Bogiem, żeby ją jakby zdobyć, że on Bóg do niego mówi, on z nim chodzi, że to zobaczcie, nawet jakbyście popatrzyli na swoje życie. Macie takie momenty, że czasami masz poczucie, że Boga złapałeś za ręce, nie? Czy za nogi, czy za coś tam, nie? A czasami jest tak, że nagle mówisz, że nie ma go. Że gdzieś znika. Że gdzieś po prostu jakby mnie tutaj nic, nie wiem, nie cieszy mnie, nie wiem, mecz Arki Gdynia, przegrali teraz, nie przeszli to, z Ekstraklasy zeszli, no, ale to na marginesie, w każdym razie, strasznie ich kibice zrypali, strasznie, w każdym bądź razie, zobaczcie, że to jest taka rzeczywistość, która, to co jest tutaj na ziemi, że ona tak naprawdę nas nie wypełni. Teraz jak to się nauczyć w codzienności? Bo nie wiem, czy macie taką... Mam nadzieję, że nie macie takiej intencji, że ja tu teraz się naładuję, wracam do domu, a i tam po prostu będę żył tak, jak żyłem. Bardziej raczej warto prosić Pana Boga o to, żebym ja tutaj jakby odpowiedział sobie na pewne pytania, które pozwolą mi tam, w domu, funkcjonować w relacji z Bogiem. Żebym ja tak Go odkrył tu, żeby tam, gdzie mam, nie wiem, męża jakiegoś dziwnego, w pracy mi uciskają, żebym ja tam był świadkiem Chrystusa, żeby ze mnie życie wypływało, nie? Żebym ja nie zamykał się, kiedy doświadczam śmierci. Żeby mogli mnie zjeść. Zobaczcie, nawet to, co mamy na każdej mszy. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Chrześcijanin to jest ktoś taki, kto może powiedzieć o sobie, bierz i jedz mnie. To jest ciało moje, czyli ciało Chrystusa. Nie, to jest też istota kapłaństwa zasadniczo, ale też każdego chrześcijanina. Czy ja w ogóle wiem, jak to zrobić, nie? A czy to wiecie, nawet nie muszę wiedzieć, tylko właściwie chodzi o to, że Jezus to we mnie chce uczynić, nie? Dlatego jesteśmy tutaj i On po prostu dokonuje pewnych jakichś takich przełomów, nie? I teraz zobaczcie, też taką rzecz chcę wam powiedzieć, nie wiem, czy ktoś z was może mieć jakiś głód, albo na przykład może czuć jakąś pustkę, zmęczenie, niepokój tutaj na przykład, albo tęsknotę, zobaczcie, za miłością, albo że jest niezadowolony, smutny. To nie znaczy, zobaczcie wcale, że ja jestem daleko od Boga. Może na przykład, chcę wam też jeszcze tak właśnie też o tym powiedzieć, może kogoś to pocieszy, że nawet jak dzisiaj masz doła, bo bardzo źle się czujesz, albo mówisz, po co jest Alan Garda, Boże, nie, albo coś jeszcze innego, nie, bez sensu, że to jest miejsce, te dzisiaj, gdzie Bóg chce cię spotkać. To jest to miejsce i to jest dobre miejsce. To nie jest wcale, nic z tobą nie jest nie tak. Jak boli cię głowa, a wasza wstrzymał, może powiedzieć, już to 5000 razy słyszałem, co on gada. To w ogóle nic nowego nie mówi. To jest dobre miejsce, że Bóg cię tutaj w tym chce spotkać. Ale i teraz jest kwestia takiego typu, czasami na przykład, najlepsze moje rekolekcje, wiecie jakie były, to były 2 lata temu. Gdzie kapłańskie rekolekcje. Ja wziąłem takie chyba notatki. Ja zawsze jak mam rekolekcje, u nas rekolekcje trwają 6, słuchajcie, dni. Pełnych. 6 dni pełnych. I wyobraźcie sobie, wziąłem notatki i ksiądz tak gadał, że księża, którzy słuchali, mówią tak, co on pierdzi. Ja powiem, mali tak gadali, nie? Więc nie godzi się to powtarzać, ale zasadniczo już powtórzyłem. W każdym bądź razie to było, ja mówię, powiedziałem, Panie Jezu, ja nic nie słyszę, ja chciałem coś tu usłyszeć. Chcę coś usłyszeć. Byłem załamany. Okazało się, że te rekolekcje najgorsze przyniosły po prostu w moim życiu jakiś przełom, jakieś największe owoce. Nie? I teraz chodzi o coś takiego, że czasami możesz mieć taki okres w życiu, nie? Że jakąś pustynię, może ktoś z was ma, że nie widzi sensu życia, że gdzieś coś się wali. Że to jest, tak naprawdę człowieka najwięcej uczy nie to, kiedy ma sukces, tylko to, kiedy ma jakieś straty. Kiedy coś tam popełni jakieś błędy, nie? Więc ja też chcę dzisiaj wszystkim tak powiedzieć, że jak masz takie poczucie zmarnowanego w ogóle czasu, to też nie jest wcale źle. Tylko to jest takie miejsce, gdzie Bóg właśnie chce przyjść ze swoją miłością do tego miejsca. I teraz zobaczcie, warto się tuż na tych rekolekcjach wszystkim uczuciom, które masz, wszystkim emocjom, które masz, przyjrzeć. Oczywiście to nie chodzi o to, że teraz masz się tak przyglądać, żeby ludzi nie zauważać, nie? Ja się przyglądam sobie, nie mogę rozmawiać, nie? Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Że to Pan Bóg sam zrobi, nie? Żeby się temu, zobaczcie, przyjrzeć. I teraz to, co jeszcze chciałem powiedzieć, że my mamy spoczynek w Bogu. Że Bóg, zobaczcie, jest kimś takim, kto nas szuka. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, że to Bóg cię szuka. Że to cię Bóg zawołał tutaj. I On chce coś z tobą zrobić na tych rekolekcjach. On cię zawołał tutaj. On chce, żebyś go odkrył. Bo jeżeli tematem jest, zobaczcie, chleb życia wiecznego tych rekolekcji, to wierzę głęboko, bo my jesteśmy przez uroczystością zesłania Ducha Świętego. Oczywiście my wierzymy bardzo mocno w to, że Duch Święty nas obdarza charyzmatami, nie, i tak dalej. Ale zobaczcie, mieć charyzmat przeżywania Eucharystii. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o czymś takim, że ja idę na Eucharystię i ja to jakby całym ciałem, duszą rozumiem, co się dzieje. Że każda Eucharystia to jest jak święto. Że niech Duch Święty we mnie to zrobi. Że ja przychodząc na Eucharystię, jak to się mówi, nie czeka, aż to się skończy. Albo na przykład, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, co robisz po Komunii Świętej? Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, a wejdziemy do domu. Czy coś mówisz, czy mówisz, kocham Cię Jezu, nie wiem, no, coś tam Cię boli mnie, albo coś jeszcze innego. czy co ty w ogóle mówisz? Nie? Czy teraz na przykład jest jakiś taki w tej relacji do Boga jest jakiś taki progres w tym sensie, że widzisz, że jak cię Bóg prowadzi, nie? Że widzisz, rozumiesz coraz bardziej tą swoją historię życiową, nie? Czy karmisz się z tym ciałem Jego, nie? Jak przeżywasz Eucharystię, że warto prosić, zobaczcie, bo tak się my będziemy się modlić o wylanie Ducha Świętego, o to, żeby odkryć Eucharystię, żeby odkryć właśnie Jezusa, który jest w tym kawałku chleba, jako ten, który chce nas przemienić, chce nas obdarzyć, ale sobą. Co to znaczy? Że ty masz być Jezusowy, że masz być, zobaczcie, mieć inteligencję Jezusa, mieć spojrzenie Jezusa, mieć uczucia Jezusa, mieć moc Jezusa, mieć charyzmaty Jezusa, mieć uczucia Jezusa. Czasami mamy taki, ja mam takie czasami uczucia, żebym mogli ich nie chciał mieć, nie? Jezus. No i mówię, Jezus, zabierz mi to, nie? A on jakoś nie zabiera, nie? Nie, ale zrobię dwa oddechy i już od razu trochę mi przychodzi, nie? Jak to się mówi, nie? A niektórzy robią inaczej, niektórzy może mają takie pomysły, zobaczcie, jak coś się wydarzy w tym naszym życiu uczuciowym, nie? Że od razu się pojawia napięcie w ciele. Jak ludzie sobie radzą z napięciem? No na przykład piją alkohol, od razu trochę lepiej jest, nie? Najgorzej jak trochę tak, jak pomyślałem sobie, że to jest jedyny ratunek, nie? To tak, mieliśmy takiego brata, który właśnie wspierał alkoholików, nie wiem koniecznie, nie wiem czy dobrze, ale kiedyś opowiadał właśnie, że jechał pociągiem i tam zatrzymał się gdzieś w Bydgoszczy i patrzy, jest jakiś pijak, który zbierał na piwo, nie? To on kupił 4 piwa i tamten odbezpieczył i mówi do niego Mesjaszu, nie? Więc że to jest zbawienie, nie? Te piwo, nie? Jak to się mówi, nie? To jest oczywiście, zobaczcie, jaki jest problem. Że niektórym ludziom się wydaje, że na przykład czego człowiek szuka? Ulgi. Szukam ulgi. Żeby mi coś przyniosło ulgę. Ale tak naprawdę w życiu w ogóle nie może być to celem życia. Nie może być to celem życia. No bo zobaczcie, no może przynieść ulgę, nie wiem, nawet relacja z żoną, z mężem, nie, że jesteśmy razem, ta wspólnota, nawet tu. No ale to potem mija. I tutaj jest właśnie, Jezus o tym mówi nawet dzisiaj, nie troszcie się, jak on to powiedział, nie o ten pokarm, który ginie, ale ten, który prowadzi do życia wiecznego, nie? A my czasami się troszczymy o ten pokarm, że zależy nam na tym i bardzo się przywiązujemy do tego, żeby tak było, żeby było dobrze, żeby było ciepełko, nie? Mi tak kiedyś jeden ksiądz, ja do niego mówię, że ja się źle czuję, a on mówi, dlaczego ty się chcesz czuć dobrze, nie? Ja w sumie, no kosmita, no co? No. Normalną rzeczą, że chcesz się, że nie mam takiego pomysłu. Dzisiaj się chcę czuć źle. Zrobię wszystko, by się czuć źle. No nie, no jak się czuję źle, no trzeba rozwiązanie znaleźć, nie? I to rozwiązanie, zobaczcie, to często, no właśnie niektórzy szukają właśnie w jakichś książkach, nie za dużo tych książek czytają, ale w jakichś tam takich rzeczach przyziemnych. Oczywiście to jest wszystko ważne. Tylko chodzi o to, że to nie nasyci cię do końca, nie? Że my jesteśmy stworzeni do czegoś więcej. Żeby mieć taką świadomość. Ja nie chcę, żeby ktoś zrozumiał o tym, że nie wiem, że piwo jest złe, że nie wiem, że oglądanie telewizji jest złe. No mam takiego brata właśnie u nas we wspólnocie, który go odpręża, seriale go odprężają. Słuchajcie, odrokowałem takiego brata, co ja, żeby mu towarzyszyć. Najwięcej filmów w swoim życiu obejrzałem w zeszłym tym roku, słuchajcie. Bo ja nie oglądam telewizji, tylko żeby z nim być, ale on ma zawsze pomysły. O 22:15 przychodzi, że kiedy już pytam, mamy odlot w Duchu Świętym, nie? To on wtedy filmy włącza, nie? No ale trzeba trochę bratu towarzyszyć, żeby z nim być. I go o to odpręża. On mówi, że on tak się relaksuje, że sobie kiedy jakiś film dobry z fabułą obejrzy, który jest w jakimś dobrym filmie. Oczywiście, no mamy jakieś swoje pasje, nie wiecie, ktoś tam coś zbiera, znaczki, nie się odpręża, jak kolejny znaczek 5000 któryś tam znajdzie, nie? Mam kolegę, który kolekcjonuje, jest takim smakoszem piwa, to ma taką aplikację, że tam wypił już 6000 gatunków piwa, nie? Więc on tak odpręża, nie? On jeździ po całym tam, nie? ktoś tam inny, mieliśmy księdza, który, słuchajcie, zbierał słoniki i miał z tych słoników też chyba 6 tysięcy. Potem mu się nawrócił się i przerzucił się na relikwie i miał, słuchajcie, chyba też parę tysięcy relikwii. Nawet handlował, słuchajcie, nie? Więc, jak to się mówi, nie? Więc mieliśmy trochę potem z tego powodu nieprzyjemności. No ale chodzi o to, że to nie nasyca człowieka, nie? Zobaczcie, czy nawet jakieś takie hobby, które my mamy. I to wszystko jest bardzo dobre. Natomiast właśnie chodzi o to, żeby... Ja, dlaczego o tym też mówię? Dlaczego ja tak trochę mówię tego, o tym tak dużo? Żeby Jezusa prosić, żeby twoje serce jakoś, żeby twoje serce to odkryło. Że to wszystko, co Bóg stworzył na świecie, ma ci służyć, ale nie może stać się bożkiem. Nie może stać się rzeczą bardzo ważną i istotną, nie? Bo dzisiaj bardzo wiele młodych ludzi, w sposób szczególny, coś tam ubóstwia, nie? Coś jest takie ważne, nie? Że coś musi być, nie? A jak tego nie będzie, no to co, nie? Zdrowie musi być. A jak zdrowie nie będzie, no to co? Trzeba eutanazję zrobić, nie? No bo koniec świata, nie? To też nie jest... Zobaczcie, że tu chodzi o to, żeby to Jezus serce twoje przekonał. I to On to robi, nie? Ja wam mówię, no to nie jest to, co ja dzisiaj mówię, to nie są jakieś rzeczy, jakieś odkrywcze, mam wrażenie. To wszystko już powtarzam, Jezus też tak robił, nie? Nawet się zastanawiałem, czy nie powtórzyć wam rekolekcji, które mówiłem parę lat temu, żeby, bo mówię, czy oni pamiętają coś z tego, co ja opowiadałem? No chyba nie, nie? Ale coś tutaj wymyślę nowego. W każdym razie, no zgodnie z tym planem, który tutaj Krzysiu zaplanował. I teraz zobaczcie, to co jest jakby taką istotą sprawy. To jest to, że niektóre pokarmy, które my jemy, nas po prostu osłabiają. Nas osłabiają. I teraz warto się na tych rekolekcjach przyjrzeć, tak naprawdę, co ciebie osłabia? Co ciebie osłabia? Co powoduje, że ty nie masz radości? Co mógłbyś odrzucić? Albo Jezusa prosi, żeby ci pokazał. Nie? Bo zobaczcie, Jezus z nami robi pewien proces, taki bardzo powolny. To nie dokonuje się szybko. Ale na przykład, żeby zobaczyć, co tak naprawdę, jaka rzecz w twoim życiu i jest jakimś źródłem smutku. Bo my jesteśmy powołani do radości. I teraz na przykład On chce dać nam więcej radości. On chce nas nakarmić sobą. I co takiego, zobaczcie, jest w twoim sercu? Czym się karmi twoje serce? Jaką rzeczą jedną, jakim bożkiem, które może warto by było wyspowiadać, czy oddać Bogu? Co tak naprawdę karmisz to serce tą rzeczywistością, a potem się okazuje, że jesteś jeszcze bardziej głodny, że jeszcze bardziej chcesz tego więcej. A jak tego nie otrzymujesz, to jesteś niezadowolony, nieszczęśliwy. Nie? Tak czasami może być, zobaczcie, no w takiej relacji, nie wiem, to tak mu opowiadają, jak ktoś ma na przykład takie relacje z narcyzem czy z kimś, to oni tak umieją właśnie bombardować miłością, potem tego to zabierają. Ten człowiek jest tak przywiązany, że tylko łaknie bardzo mocno tej atencji, tej uwagi. I potem pytanie jest właśnie, co to jest w tym twoim sercu? Co ty oddałeś tej osobie? Do jakiego punktu w sercu dopuściłeś tą osobę, nie? Czasami jest tak, pamiętam, kiedy jest taka książka Carlo Carletto, List o modlitwie. I tam jest, słuchajcie, taki list właśnie pewnej kobiety, która pisze taki list miłosny, ale tak mocny do swojego męża, który jest alkoholikiem. Tak mocny. I ten, który tam komentuje ten list, mówi o tym, że ta kobieta naprawdę oddała całe swoje serce, to, co najcenniejsze miała, człowiekowi, a nie Bogu. Bo człowiek, jak oddasz mu to, co jest najcenniejsze, to zawsze to zmarnuje. Że my mamy pewne granice, pewne przestrzenie w sercu, które są tylko dla Boga, które tylko Bóg może wypełnić, które i Bóg wie dokładnie, i ty też wiesz dokładnie, znaczy nie wiem, czy wiesz, albo mamy to odkryć, co takiego ty oddałaś może komuś, mężowi, żonie, co tak naprawdę należy się Bogu. I dlatego jesteś niezadowolona, dlatego jesteś smutna. No warto może w czasie tych rekolekcji zobaczcie się temu przyjrzeć, nie? I to, co jeszcze chcę powiedzieć, zobaczcie, mamy ten temat chleb życia wiecznego. Jak mówiłem, co to jest to życie wieczne? Co to jest to życie tutaj na ziemi? Tak się trochę wam podzielę taką prywatą. Mój ojciec jest taki śmieszny trochę, bo ojciec ma 77 lat i tak byłem ostatnio, mówię, wiesz, kredyt, my kupujemy dom, nie? Na 10 lat kredyt, nie? A ja mówię, tato, ale pożyjemy, słuchaj, spokojnie, nie? Ale o co chodzi, nie? Panie Jezu, zawsze mam stracha, jak jadę do domu, bo ojciec tam, no, słamuje, nie? Ale ojciec tam mówi, że mnie nic nie wykończy, tylko twoja matka, nie? Zawsze mówi, nie? Matka, nie? Bo mama jest cholerykiem, więc tam po prostu jest zawsze jakaś awanturka w domu, nie? W każdym razie, zobaczcie, drodzy, już ląduję. Chcę taką rzecz powiedzieć, że bardzo się warto przyjrzeć, z jakimi głodami przyjechaliście tutaj. Jakie macie oczekiwania? Czy to jest Jezus tego nie gani? Nie? Czyli na przykład to, co On mówi tutaj, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Czyli być może jesteś tu na rekolekcjach, dlatego, że doświadczyłeś uzdrowienia, doświadczyłeś na przykład, nie wiem, w odnowie charyzmatycznej przytulenia w Duchu Świętym. Niech ktoś tam upadł i mówi, księże, jak cudownie. Wspaniale. Tu jest Pan Jezus. Nie, oczywiście, no ja byłem kiedyś na takiej imprze z modlitwą o zdrowienie, co było 500 osób i wszyscy na ziemi leżeli, nie, po modlitwie, nie? Więc ja pomyślałem, że coś mam jakąś dziwną moc, nie? No ale coś się dziwnego stało, nie? No i teraz robię wszystko, żeby nikt nie padał w każdym razie, nie? Więc jakby odkręcam tą całą rzeczywistość, ale to było dlatego, że po jakimś księdzu, który nakręcił całą tą publikę, no i wszyscy mówią, jak ktoś nie pada, to nie ma, w ogóle nic się nie dzieje, nie? A to w ogóle nie w tym rzecz jest, nie? Zupełnie, nie? No i teraz zobaczcie, że może mamy jakieś takie doświadczenie i może nie będzie żadnych takich doświadczeń, ale jedynym doświadczeniem, które będziesz miał, być może, to będzie obudzenie tęsknoty, ciekawości za Jezusem. O Jezu, kim jesteś, Jezu? Że ja chcę z Tobą w ogóle być. Chcę towarzyszyć Tobie. Chcę Cię poznać. Chcę Cię odkryć, na przykład jesteś w małżeństwie. Jak tego Jezusa odkryć w mężu? Patrzysz i mówisz, nie ma, co Jezus, nie wiem, Boże. Żona, patrzysz na żonę i mówisz, tu jest Jezus. A to jest tajemnica. A to jest tajemnica ogromna, nie? Bo zobaczcie, jak dokładnie przeczytamy Słowo Boże, to tam jest napisane, że drugi to Chrystus. Drugi to Chrystus. Drugi jest. I co to znaczy? Jakie mam muszę mieć oczy, żeby to zobaczyć? Gdzie takich okularów, takie okulisty szukać, nie? Czy takie okulary mieć, nie? Więc drodzy, więc prośmy Go dzisiaj w sposób szczególny o to, żeby nas tu poprowadził jakoś, żeby jakiś etap z nami zrobił, bo On nam zawsze robi nam jakiś etap z nami w naszej historii, naszego życia i czasami to jest bolesne, czasami nie. Ja wam powiem, że ja mam taką zawsze jak przyjeżdżę, znaczy ja w ogóle jestem gadułą, nie? Ale lubię w ogóle gadać, ale chodzi o taką rzecz, że zawsze mam, ja odpoczywam właściwie, jak mówię, nie? Nie wiem, czy wy odpoczywacie, ale w każdym razie chcę powiedzieć taką rzecz, że też nie o to w ogóle chodzi, nie? Tylko chodzi o to, żeby być bliżej Jezusa, nie? Czyli zobaczcie, może ktoś z was odpocznie, powie, ale tutaj było fajni ludzie byli, nie? Ale to w ogóle nie o to chodzi, nie? To jest wszystko jakby tak przy okazji, nie? Znaczy, z drugiej strony na przykład jest takie słowo miłość, nie? Miłość, nie? No i tam jest takie słowo w tym miłość, że jest miło, nie? Przy miłości dobrze by było, gdyby było miło, nie? Jak to się mówi, nie? Więc też coś w tym jest. Nie? Czyli jak tutaj się gromadzimy, to byłoby na przykład niedobrze, gdybyśmy na przykład tutaj były jakieś walki, kurna, nie, nagle ktoś mówi, a tu nie, nieprawda, nie, diabeł tutaj, nie, to byłoby tragedia, nie? Więc ta atmosfera jest bardzo ważna i dlatego chciałbym właśnie, żebyśmy też mieli taką do siebie życzliwość, się uśmiechali do siebie, nie? Jak tak możemy. Właśnie. I robimy, jak to się mówi, to na tyle.